Cześć, witajcie w 19 odcinku podcastu ICD Weekend. Z tej strony Agnieszka i
Michał. Dzień dobry Państwu.
W naszym podcaście poruszamy tematy zarówno ze świata technologii, jak i prawa. Rozdzielimy się informacjami na temat naszej fundacji. Dzisiaj skład jest mieszany. Michał przekaże Wam parę newsów ze świata technologii. Natomiast ja opowiem o kilku wątkach prawnych, które mam nadzieję Was zaciekawią. A więc zaczynamy.
Moja pierwsza informacja jest trochę frywolna. Husqvarna przeniosła Duma na jedną ze swoich kosiarek. Kosiarkę, która ma wiele zdolności samodzielnej pracy. Ona może sama jeździć i sama trawę ścinać. I ma tam mały ekran, na którym można różne rzeczy wybierać, a więc dało się uruchomić na niej Duma. I to nie jest informacja na Prima Prilis. Rzeczywiście takie coś zaszło. Więc mamy chyba pierwszą konsolę do gier, no skoro jedna gra na tym chodzi, która jest wyposażona w ostrza tnące i może sama jeździć. Jestem ciekaw, gdzie nas to zaprowadzi.
Michale, a możesz wytłumaczyć laikom, czyli osobom, które na co dzień nie są tak głęboko zanurzone w technologii, co to jest Doom?
Doom jest kultową grą, taką strzelanką z perspektywy pierwszej osoby.
Okej. Okay.
Ale przyjęło się w świecie informatycznym, że jeżeli jest jakaś egzotyczna platforma, no to pewnego rodzaju memem jest portowanie, czyli zrobienie tak, aby na tej platformie można było uruchomić grę Doom.
Okej. Okay.
No i okazuje się, że nawet na kosiarce się da.
Ale są jakieś doniesienia, z jakim skutkiem to przeniesienie nastąpiło?
Myślę, że nie gra się zbyt wygodnie. Tylko wideo pokazano, na którym można to robić. Myślę, że nawet trudno byłoby zrobić wszystkie rzeczy, które w tej grze można było robić, na przykład zmienić broń czy coś takiego, ponieważ możliwości sterowania są na tej kosiarce dosyć ograniczone. No ale chyba liczy się fakt.
No ja jestem bardzo ciekawa, jak to w praktyce wygląda, bo wiesz, samo przeniesienie Duma, no spoko, tylko po co? No, dobra, może niedługo się dowiemy, będą jakieś szkody w ludziach, bądź w sprzęcie, nie wiem.
Dodam, że ta kosiarka może, jeśli się wykupi odpowiednie opcje, działać zupełnie samodzielnie. Ja raczej patrząc na to, myślę sobie o kwestiach bezpieczeństwa, ponieważ kiedy pierwsze zhakowanie samodzielnie jeżdżących kosiarek i co się stanie. Ale może jak na razie nie ma problemów, to nie martwmy się na zapas. Kolejna ciekawostka, trochę bardziej poważna z mojej strony, dotyczy dzwonków wideo. Dlatego, że wybuchła pewna afera, Consumer Reports opublikowało o tym artykuł, w sprawie tego, że Amazon głównie, chociaż inne platformy też, sprzedaje wideo dzwonki do drzwi, które nawet rekomenduje i niektórzy mogli myśleć, że w pewien sposób ręczy za jakość tych dzwonków, a to nie, to tylko chodziło o to, że rekomenduje je w sensie łatwości dostaw czy też ceny. I okazało się, że większość z takich dzwonków właśnie tak reklamowanych jest produkowane tak naprawdę przez dwie firmy, Eken i Tak. I sprzedawane zresztą pod wieloma innymi markami, ale producentów mamy tam dwóch i są potwornie niebezpieczne. Okazuje się, że łączą się z jakąś chmurą dostawcy tych urządzeń i przekazują tam na przykład swój adres IP, nazwę sieci Wi-Fi, w której działają, zupełnie otwartym tekstem, bez żadnego szyfrowania. No i można sobie zadać od razu pytanie, jeżeli takie rzeczy robią, to jak są zabezpieczone te chmury dalej, na których są na przykład składowane materiały wideo, na których są składowane zdjęcia, które te dzwonki robią. Co więcej, okazuje się, bo jest tam duży nacisk położony na to, żeby takie dzwonki łatwo było instalować. Więc instalacja wygląda mniej więcej tak, że dzwonek się włącza, jeżeli nasza sieć Wi-Fi nie wymaga autoryzacji, no to nie trzeba w ogóle nawet tego robić. Przykleja się dzwonek do drzwi w odpowiednim miejscu, i naciska się specjalny guziczek na takim dzwonku i uruchamia się aplikację w telefonie, dzięki czemu ten dzwonek pozostaje już sparowany z aplikacją i myśli, że jest nasz, w sensie, że naszą aplikacją na naszym telefonie można tym dzwonkiem zarządzać, a ktoś inny nie powinien móc. Ale taki model oczywiście od razu powoduje, że można sobie zadać pytanie, a co jeżeli ktoś podejdzie do mojego domu, na którym mam taki dzwonek zainstalowany, naciśnie ten guziczek na dzwonku i uruchomi swoją aplikację, która będzie bliżej, będzie na jego telefonie. I rzeczywiście wtedy dzwonek przechodzi pod jego kontrolę. Muszę powiedzieć, że w pewnym sensie trochę tam zabezpieczenia jest, dlatego że e-mail dostaje wtedy pierwszy właściciel tego dzwonka, no i może sobie ten dzwonek przejąć z powrotem. Ale jest jeszcze gorsza rzecz. Na pewno po takim czymś, a być może nawet jeszcze przedtem, ten atakujący poznaje numer seryjny dzwonka. A ta chmura, o której wspomniałem, jest tak wspaniale zabezpieczona, że jeżeli się ma numer seryjny urządzenia, to nawet nie posiadając w ogóle konta w usłudze tej firmy, można wszystkie materiały wideo i zdjęcia podejrzeć. Więc jeżeli ktoś zna numer seryjny naszego dzwonka, to na zawsze będzie mógł oglądać to, co ogląda ten wideodzwonek. No, że to nie jest dobry pomysł, to chyba nie muszę mówić. Właśnie, a to są, mówię, urządzenia sprzedawane przez wiele platform. Tutaj mówimy o Amazon, ale na przykład na pewno w Walmarcie, w Sears, Shein i tym podobnych platformach też były sprzedawane pod różnymi nazwami, też pod różnymi markami. Więc nawet trudno się zorientować, czy jak patrzę na dzwonek, to to jest właśnie taki, czy nie. Dlatego też, że tam jeszcze jedna rzecz była, skoro już relacjonuję, co tam Consumer Reports mówiło, to jeszcze o tym też powiem. Jest obowiązkowe w Stanach Zjednoczonych, jeżeli jest jakieś urządzenie radiowe, to ono musi mieć FCC ID, czyli taki identyfikator, według którego FCC, to jest agencja rządowa, która takimi urządzeniami się zajmuje, ona sprawdza wszystkie urządzenia pod kątem zakłóceń radiowych, czy nie powodują na przykład niepożądanych zakłóceń. I to jest stary trik elektroników, że jak jest jakieś urządzenie, o którym nie dokładnie wiemy, jakie jest prowiniencji, dlatego że jedna fabryka to wszystko produkuje, a potem inni tylko nadają swoją markę, to można to rozłupać i zobaczyć, jakie jest FCC ID właśnie, no i wyszukać sobie w bazie danych, ponieważ FCC publikuje wyniki takich badań, takich certyfikacji. A tam tego nie było. I producent chyba po interwencji no, ma zamiar tam wprowadzić odpowiednie zmiany, ale to w ogóle okazuje się, że pewnie sprzedaż tego była nielegalna w Stanach Zjednoczonych.
Okej, ale te urządzenia dotyczyły tylko Stanów Zjednoczonych, tak? Tam były dystrybuowane, jak rozumiem.
Możliwe, że nie tylko, no ale Consumer Reports pisało o sytuacji w Stanach Zjednoczonych.
W ogóle mnie to nie dziwi, natomiast o Amazonie ja też jeszcze dzisiaj będę mówiła w kontekście nie najlepszych praktyk wobec konsumentów, więc nie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, ale też w Europie, w Polsce akurat ten podmiot nie ma najlepszej prasy. Natomiast jeśli chodzi o tego typu urządzenia, no to jest dla mnie zatrważające, bo takie mam poczucie, że bardzo bezrefleksyjnie wiele osób podchodzi do tego typu udogodnień, myśląc, że są bezpieczne, ale tak samo mamy przecież powszechne aplikacje do podglądu monitoringu, aplikacje i urządzenia pochodzące z Chin, co do których bezpieczeństwa też mam wiele wątpliwości.
No ba, a niektóre pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, a niektóre pochodzą z Unii Europejskiej.
I mówisz, że poziom jest podobny, tak?
Niekoniecznie, natomiast myślę, że byłoby naiwnością sądzić, że służby innych krajów nie podglądają takich rzeczy. Nie należy automatycznie myśleć, że jeżeli coś nie pochodzi z Chin, to już jest bezpieczne.
Ale absolutnie nie miałam tego na myśli. Bardziej po prostu z doświadczenia też mojego w pracy z różnymi podmiotami widzę, że te chińskie akurat aplikacje i urządzenia są na topie. Po prostu. Nie miałam do czynienia z innymi jeszcze.
Przypuszczam, że dlatego, że są po prostu tańsze.
Na pewno.
Tak samo zresztą jak te dzwonki, dlatego że dzwonki, które nie robią aż tak przerażających błędów w bezpieczeństwie, które są aż tak widoczne, też są sprzedawane na różnych tych platformach, na Amazonie też między innymi.
W kontekście tego, co powiedziałeś o wideodzwonkach i niebezpieczeństwie technologii, no mi od razu się skojarzył temat, który mam na liście, jednak on ma zupełnie inny wymiar i jest stosowany na inną skalę i w innych okolicznościach, czyli rozpoznawanie twarzy przez Izrael w relacji do osób z Palestyny. Mianowicie Izrael postanowił wykorzystać program rozpoznawania twarzy do identyfikowania członków Hamasu. Najpierw bazował na swojej technologii, którą potem uzupełnił o zdjęcia z Google Photos. No, jak nie trudno się domyślić, technologia ta nie była, mówiąc eufemistycznie, we wszystkich przypadkach skuteczna. Dochodziło do wielu błędów, natomiast no, widzimy tak naprawdę przykład niekontrolowanego wykorzystania tego typu technologii, bez oczywiście wiedzy i zgody osób, których wizerunki były utrwalane.
No i myślę, że niestety w przydziałaniach wojennych takie coś będzie zawsze zachodzić. To oczywiście nie chodzi tylko o te technologie, tylko o praktycznie każdą inną i tak pewnie niestety będzie.
Jest to smutne dla mnie, jakby też w kontekście tego naszego rozporządzenia o sztucznej inteligencji. Oczywiście można krytykować Unię Europejską za nadmierne regulowanie naszego życia i obszarów, jednak akurat sztuczna inteligencja jest taką sferą, która moim zdaniem powinna być uregulowana i powinna przede wszystkim być wykorzystywana w sposób etyczny. Tutaj oczywiście mówimy o ekstremalnych okolicznościach. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę też małą skuteczność tego typu technologii, może wyrządzić potencjalnie dużo krzywdy i myślę, że w ten sposób ten temat zakończę. Oczywiście zainteresowanych odsyłam do artykułu The New York Times.
No a skoro tak, to ja też mam doniesienie o rozpoznawaniu twarzy pochodzące z Ars Techniki, chociaż to się odbiło dość szerokim echem już w internecie, więc w innych źródłach na pewno też będzie. Na jednym z kanadyjskich uniwersytetów, na Uniwersytecie w Waterloo, któryś ze studentów, stojąc przed automatem do sprzedaży MMS-ów, zobaczył na ekranie błąd Windowsowy, ponieważ tam na takich automatach zwykle chodzą Windowsy. Zobaczył okienko z błędem, które podawało, w jakiej aplikacji był błąd, i ta nazwa aplikacji miała w sobie ciąg Facial Recognition App. .exe. No i zaczęły się pytania. Na Reddicie się oczywiście zaraz zaczęły pojawiać komentarze, że no, twarz tego studenta zepsuła, aż algorytm taka była. Ale spowodowało to rzeczywiście głębsze zbadanie, co się tam dzieje. I okazuje się, że tak, tam są aplikacje do rozpoznawania twarzy, tylko że podobno dostarczają informacji tym, którzy ustawili te maszyny, tylko takich zagregowanych. No i podobno tam żadne te obrazy twarzy nie są nigdzie wysyłane i tak dalej, i tak dalej. Te firmy, które takie rzeczy ustawiają, to głównie Adaria i Invenda. I one twierdziły, że to jest w pełni zgodne z GDPR, cytuję, to jest nasze RODO, więc chwaliły się tym, że tak jest, a to jest przecież najostrzejsze prawo dotyczące prywatności na świecie. I być może to prawda, mam nadzieję, że prawda.
Czy że jest najostrzejsze, czy że stosowały?
Nie, że rzeczywiście się stosowali do tego, no bo to jest możliwe, żeby agregować jakieś tam informacje w maszynie i na przykład przesyłać tylko, powiedzmy, że o tej godzinie jest przewaga kobiet nad mężczyznami na przykład. I kropka, nawet nie jaka albo coś, to można takie coś zrobić. No ale potencjał do tego, żeby wykorzystać to inaczej, albo żeby po prostu, przepraszam, krótko mówiąc, kłamać w tej sprawie, co tam rzeczywiście jest wysyłane, jest dosyć duży. Z tego, co wiem, zamiary władz tego uniwersytetu są takie, żeby to wszystko powyłączać, albo jeśli się nie da wyłączyć, to żeby usunąć te maszyny, ale już wiem też, że zbiera się grupa ludzi do wytoczenia pozwu. No i zobaczymy, być może zostanie wytoczony i być może w jego toku okaże się, co tam się naprawdę działo.
No ciekawe, szczerze mówiąc, znaczy nawet te zagregowane informacje średnio by były adekwatne, no bo jednak w dzisiejszych czasach i, że tak powiem, swobodzie stylizacji można łatwo pomylić kobietę z mężczyzną. To tak żartobliwie chciałam wtrącić, natomiast pytanie po co w ogóle?
No myślę, że to jest cenna informacja dla tego, kto sprzedaje tam różne rzeczy, dlatego że być może na przykład, no skoro tu już mówimy akurat o kobietach i mężczyznach, być może kobiety chętniej kupują coś, a mężczyźni coś innego. Być może wyżsi ludzie kupują chętniej coś, aniżsi coś innego. I tak dalej, więc może to być cenne po prostu z uwagi na efektywność sprzedaży, więc potrafię sobie to wyobrazić.
Mnie to mimo wszystko nie przekonuje, ale ja nie jestem człowiekiem sprzedaży, więc...
Oj, ja bym bardzo nie chciał, żeby takie informacje były zbierane i w ogóle przetwarzane, no ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że nie kierują niecne cele kimś, kto takie coś ustawia. To jest możliwe, tylko tyle.
Jest to możliwe, tak. I z takim wnioskiem pozostańmy, z takim przekonaniem. Dużo było o niebezpieczeństwie technologii, jak słyszeliście. I w kontekście sztucznej inteligencji właśnie i tego, że niesie ona ze sobą pewne ryzyka, z pomocą, czy raczej z ukojeniem przychodzi nam Microsoft, który ostatnio przedstawił taką informację, która dotyczy przetwarzania i ochrony danych, które pochodzą od klientów Microsoftu w zakresie właśnie korzystania ze sztucznej inteligencji. W szczególności chodzi o usługi Microsoft Azure OpenAI czy Copilot, z których coraz więcej podmiotów korzysta, no i siłą rzeczy w tych usługach są przetwarzane dane, nie tylko dane osobowe, ale generalnie mogą być przetwarzane informacje posiadające wartość ekonomiczną dotyczące przedsiębiorstwa. No i Microsoft postanowił uspokoić swoich klientów i kontrahentów, publikując taki manifest, jakie zasady stosuje, jeśli chodzi o przetwarzanie tego typu informacji. Przede wszystkim Microsoft twierdzi, że wszelkie informacje zostaną poufne, prywatne, nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom i klienci czy kontrahenci cały czas będą mieli dostęp do tych danych, będą mieli nad nimi kontrolę, wszelkie polityki ochrony tych informacji będą stosowane. Co więcej, jak deklaruje Microsoft, informacje przekazywane przez różnego rodzaju organizacje nie będą wykorzystywane do trenowania modeli sztucznej inteligencji, co jest dość zaskakujące, natomiast myślę, że oczywiście musi być zgoda wyraźna, tak twierdzi Microsoft, na wykorzystywanie tego informacji i bez zgody rzekomo nie będą wykorzystywać danych. No i z grubsza mowa jest o tym, że Microsoft stosuje domyślne zasady prywatności i ochrony danych, w związku z czym klienci nie mają się o co martwić. Także bardzo ciekawy manifest, można sobie przeczytać to na stronie Microsoftu. Mam nadzieję, że te deklaracje są prawdziwe.
Oby. A skoro już o Microsoftie mówimy, to chciałem przypomnieć, że w poprzednim odcinku zastanawialiśmy się, czy Copilot będzie działał lokalnie w przyszłości na komputerach, ponieważ Microsoft wpakuje Copilota do wszystkiego, do czego tylko może. Czy te dane będą wędrowały do chmury, ponieważ działanie takiej sztucznej inteligencji wymaga jednak trochę mocy obliczeniowej. I okazuje się, właśnie ostatnio Microsoft potwierdził, że przewiduje się lokalny dostęp do sztucznej inteligencji. I komputery, które będą mogły uruchamiać nowe wersje Windowsa, które się będą nazywać AI PC, a nie zwykłe pecety, będą musiały posiadać NPU, czyli taki koprocesor do wykonywania operacji związanych ze sztuczną inteligencją, głównie do liczenia macierzy, do wykonywania operacji macierzowych. I w tej chwili właściwie mamy jednoznaczną informację o tym, że to wszystko będzie liczone lokalnie, a więc nie, nasze dane, zawartość na przykład naszych plików nie będzie wędrowała do chmury Microsoftu, żeby tam jakoś wchodzić w interakcję z ich sztuczną inteligencją. Ale z drugiej strony, jak patrzyłem na blog Microsoftu, do którego też załączę odnośnik, wprawdzie to jest język bardzo reklamowy, ale informacja brzmi, że to będzie system operacyjny zacierający granice między przetwarzaniem chmurowym a lokalnym. Więc nie wiem, u mnie wzbudza to pewien niepokój. Także myślę, że poczekamy, zobaczymy.
Nie mamy wyjścia. No, dzisiaj mówimy o dużych podmiotach i ja też mam jeszcze krótką informację o dotyczącą dużych podmiotów. Już nie dotyczy to Microsoftu, ale innych tak zwanych gatekeeperów w rozumieniu aktu o rynkach cyfrowych, czyli takich podmiotów, które mają istotny wpływ na świadczenie usług i są de facto potentatami, którzy mogą blokować korzystanie z usług mniejszych dostawców. I Komisja Europejska nie próżnuje. Praktycznie co tydzień dostajemy jakieś doniesienia o wszczęciu nowych postępowań, czy to właśnie na gruncie aktu o rynkach cyfrowych, czy usługach cyfrowych. Teraz Komisja Europejska wzięła się za spółki Alphabet i Apple, czyli Alphabet właściciela Google'a i Apple, no to wiadomo, App Store i korzystanie z przeglądarki takiej jak Safari. Chodzi tutaj mianowicie o politykę tych dwóch firm w zakresie, jak to ładnie powiedzieć, skłaniania konsumentów do tego, żeby właśnie korzystali, preferowali usługi Alphabet czy Apple zamiast tych innych usług. No i te praktyki tych potentatów zdaniem Komisji Europejskiej mogą naruszać przepisy aktu o rynkach cyfrowych, więc czekamy na efekty tego dochodzenia i tego, jak faktycznie działania tych podmiotów wpływają na wybory konsumentów. A dodatkowo Komisja Europejska zajęła się modelem stosowanym przez Metę, czyli właściciela Facebooka, tak zwany pay or consent model, czyli albo płacisz za korzystanie z usług, albo wyrażasz zgodę na przykład na pokazywanie tobie treści reklamowych czy profilowanie w celach reklamowych. Jak wiemy, jakiś czas temu, ojejku, już nawet nie pamiętam, kiedy to się zadziało, ale Meta użytkownikom Facebooka i Instagrama zaproponowała, że mogą skorzystać z wyboru albo dalej bezpłatnie korzystając z Facebooka i Instagrama, zgadzając się na działania reklamowe, albo płacą miesięczną subskrypcję, która to subskrypcja nie była wcale taka niska. Oczywiście tutaj były działania Noi i Schremsa, który też kwestionował to postępowanie Mety. Póki co Meta obniżyła swój abonament z bodajże 9,99 euro do 5,99 euro, ale chyba nie jest to wystarczające, bo zdaniem komisji ten model może wcale nie zapewniać użytkownikom jakby realnego wyboru i alternatywy pomiędzy tym korzystaniem z usług bezpłatnie za zgodą na działania reklamowe, a tym, że muszą płacić określoną kwotę. I też jestem bardzo ciekawa, jak to się skończy, bo no jednak już mamy coraz bardziej powszechne te modele pay or consent. Na wielu stronach internetowych w całej Unii Europejskiej też, jeżeli nie wyraźcie zgody na stosowanie cookies reklamowych na przykład, to musicie zapłacić, żeby uzyskać dostęp do jakichś treści, co dla osób bardziej liberalnych jest no, oczywiste, bo dlaczego ktoś ma za darmo udostępniać swoje treści, natomiast koszty, do jakich uiszczenia użytkownicy są potencjalnie zobowiązani, aby nie podlegać działaniom marketingowym, reklamowym, których nie chcą, no niekoniecznie przystają do tego, co dostają w zamian, więc ja jestem ciekawa bardzo, jak się rozstrzygnie ten temat.
Ach, gdyby to był największy grzech Facebooka.
A co jeszcze?
Oj, ostatnio wypłynęła taka sprawa, która jest bardzo rozwojowa, w której być może okaże się, że Facebook podsłuchiwał swoich konkurentów.
O.
Nie chodzi tu o takie podsłuchiwanie, że im wrzucali jakieś nadajniki do biur na przykład i sobie słuchali, co mówili. Nie, nie. Tylko miał taki program eksperymentalny, w którym skłaniał użytkowników, płacił użytkownikom za to, żeby zainstalowali sobie jakiś tam program, który analizował różne rzeczy. Jedną z rzeczy, którą analizował, to był ruch sieciowy, głównie ze Snapchatem, chodziło głównie o Snapchata, z innymi serwisami, robiąc atak man in the middle. Czyli przed Snapchatem udając użytkownika, przed użytkownikiem udając Snapchat, będąc tak jakby pomiędzy ich komunikacją, wstawiając się tam. No i przesyłając różne dane do Facebooka. Jeśli tak, to jest dosyć poważna sprawa, dlatego że to podpada pod definicję podsłuchu. No i są prawnicy w tej chwili, którzy usiłują różne dowody zbierać, dowiedzieć się, co naprawdę zaszło, zbierają dokumenty i być może jakaś sprawa się pojawi.
No myślę, że może być trudno pozyskać jakiekolwiek dowody, ale jestem ciekawa rozwoju wydarzeń. Czekamy w takim razie na dalsze.
Tak, w artykule, do którego się odnoszę, tam jest o tym, ile firm i podmiotów odmówiło różnej współpracy, odmówiło komentarza tej gazecie i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście wszyscy chyba będą bardzo się klamkować i będzie trudne pozyskiwanie dowodów.
No nie wątpię, że tak będzie, więc nie sądzę, żebyśmy prędko uzyskali jakieś konkrety. No dobrze, niedobre te duże podmioty.
Jeśli chodzi o antykonsumenckie praktyki, to ostatnio się dowiedziałem, że wózki inwalidzkie i tym podobne urządzenia, niektóre takie nowoczesne, które już potrafią same jeździć, wiele funkcji miewają blokowanych i żeby je odblokować, to trzeba dużo zapłacić. Co jest też o tyle ciekawe, że czasem osoba, która korzysta z takiego wózka, ba właściwie dosyć często, sama tego wózka nie kupuje. Tylko on jest kupiony przez organizację na przykład, która takie coś zapewnia, albo przez państwo itp., więc nawet nie można podnieść kwestii, że no każdy się decyduje na to, że może mieć taniej dzięki temu być może takie urządzenie, ale ma zablokowane jakieś funkcje. Także już się niektórzy buntują przeciw temu i szukają sposobów, jak takie zabezpieczenia obejść, o czym też mam artykuł, do którego mamy odnośnik w liście tematów.
Sporo jest niestety ciągle antykonsumenckich działań. Ja też mam jeszcze taki jeden temat, który nie dotyczy tego typu produktów, ale znów wracam do wielkiego gracza, czyli Amazona. Tym razem prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce nałożył karę na Amazon za wprowadzanie konsumentów w błąd. A dlaczego? Dlatego, że dostawał urząd skargi od konsumentów, którzy nie dostawali opłaconych zamówień. Albo się okazywało, że informacje o dostępności produktów, terminach dostaw i gwarancji dostawy, takiej usługi, gwarancja dostawy, były po prostu nieprawdziwe. W ogóle tutaj prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że praktyki stosowane przez Amazon wpisywały się w tak zwane praktyki dark patterns, czyli jak przetłumaczył to nasz Urząd Ochrony Danych Osobowych, zwodnicze praktyki. Bardzo nam się podoba to tłumaczenie.
Przepraszam, że ci przerwę, czyli nie niecne, na przykład praktyki albo złowrogie,
nie.
Tylko
zwodnicze.
Chyba w oryginale wcale tak naprawdę nie musi być zwodnicze, prawda?
No właśnie. Zazwyczaj są to praktyki, które rzeczywiście wprowadzają konsumentów w błąd.
No tak.
Jakby wpływają na ich wybory bez przekazania konsumentom pełnej informacji na temat produktu, usługi, z których chcą skorzystać. I tutaj rzeczywiście było tak, że te informacje podawane na stronie Amazon pozwalały przypuszczać konsumentom, że dostaną produkt o określonej cenie w określonym czasie. Na przykład przy produkcie w ogóle pojawił się taki licznik, że jeżeli kupisz teraz ten produkt, to dostaniesz go na przykład za 2 dni. Po czym okazało się, że z warunków umownych Amazona, które no nie były łatwo dostępne, nie były też jasne dla klientów, wynikało, że umowa sprzedaży wcale nie jest zawierana w momencie, kiedy człowiek wrzuci do koszyka i zapłaci za dany produkt, dostanie potwierdzenie na maila, że ten produkt zamówił, tylko jest to dopiero oferta nabycia produktu i Amazon może sobie w dowolnym praktycznie momencie anulować zamówienie, nawet po miesiącu, jak zgłaszali konsumenci, bo dopiero jak ten produkt zostanie wysłany, to wtedy jest zawierana umowa sprzedaży, no co myślę, że oczywiste dla naszych słuchaczy, no nie jest fair po prostu wobec konsumentów. Zamawiasz czytnik na przykład do e-booków w bardzo korzystnej cenie, tutaj pokazuje Ci się na stronce licznik, że już za 3 dni będziesz jego szczęśliwym posiadaczem, a po miesiącu dostajesz informację, że nie dość, że tego produktu w ogóle nie ma. Pieniądze zostały zamrożone, przez miesiąc były na koncie Amazona i ty nie mogłeś z nich korzystać, kupić sobie gdzieś indziej na przykład takiego czytnika. Więc nasz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że takie praktyki były absolutnie niedopuszczalne. Dodatkowo była jeszcze taka usługa gwarancji dostawy oferowana przez Amazon, która miała polegać na tym, że w określonym czasie produkt właśnie dotrze do konsumenta, a gdy tak się nie stanie, to konsument może zwrócić się o zwrot pieniędzy za dostawę. I tu się okazało, że konsumenci nie otrzymywali w ogóle warunków tej usługi przed złożeniem zamówienia, tylko dopiero gdy był etap podsumowania zamówienia, konsument mógł sobie kliknąć na jakieś odnośniki, które dotyczyły tej usługi, więc w ogóle to nie jest prawidłowy sposób informowania konsumentów. No i te naruszenia stwierdzone przez prezesa skutkowały nałożeniem przez niego kary ponad 31 milionów złotych na Amazon. Oczywiście decyzja nie jest jeszcze prawomocna, spółka może się odwołać, ale myślę, że te naruszenia były dość poważne i po prostu odwołanie może nie być skuteczne.
No to ciekawe. Nie tylko u nas takie rzeczy się dzieją. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych też trochę poruszają ten problem. FCC ustaliło reguły dotyczące telewizji kablowej i satelitarnej, a konkretnie reklamowania ich i podawania cen, ponieważ zbadało rynek, no, który w pewnym stopniu też reguluje, i okazało się, że tak średnio, patrząc po całej tej gałęzi przemysłu, konsumenci płacą 30% więcej niż jest reklamowane. O. Reklamy sugerują jedno, a potem pojawiają się dodatkowe opłaty za jedno, drugie, trzecie i tak dalej. I od tej chwili nie będzie już tak można robić. To znaczy trzeba będzie podawać ceny w formacie takim, jak to sami mówią, podobnym do podawania składników żywności na opakowaniach i tyle. I rzeczywiście trzeba będzie podać wszystkie opłaty, które będą konsumentów dotyczyły.
No myślę, że to bardzo dobrze.
No więc tupnęli nóżką. Niektórzy mówią, że tak, niektórzy mówią, że nie. Odezwały się głosy, że ojej, to niektóre modele biznesowe bardzo prześladuje i tak dalej. No moim zdaniem to uczciwych modeli biznesowych to specjalnie nie dotyka. No ale to jest tylko moje osobiste zdanie. Skoro już jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to o ciekawej rzeczy też usłyszałem, która była w zeszłym tygodniu, taka wystawa w Muzeum Sztuki Azjatyckiej w San Francisco, będąca interaktywną grą, która polegała na tym, że trzeba było przejść przez przejście dla pieszych, podczas gdy patrzą na nas kamery i działają algorytmy sztucznej inteligencji, takie jak w samochodach, które są autonomiczne, i trzeba było przejść przez to przejście dla pieszych tak, żeby algorytmy nie rozpoznały nas jako pieszego. I na tej stronie tego muzeum, która promuje to wydarzenie, jest obrazek kogoś, kto założył sobie kołpak, taki drogowy kołpak na głowę i przykucnął. No i widzi na dużym ekranie, bo tam był taki wielki ekran, na którym były podpisane elementy obrazu, jest on podpisany jako piłka sportowa i z prawdopodobieństwem tam 50 parę %. Mhm. I szkoda, myślę, że ci, którzy dopuszczali takie autonomiczne, w cudzysłowie autonomiczne, samochody do jazdy, nie uczestniczyli w takiej grze, bo być może by tego nie zrobili. W Stanach Zjednoczonych mają dużo bardziej liberalne podejście do samojeżdżących samochodów. U nas na szczęście, ja uważam, że na szczęście nie pozwalają im na to, żeby sobie jeździły rzeczywiście same. Dużo ostrzejsze są wymogi, bo delikatnie mówiąc, te autopiloty chyba jeszcze nie są gotowe na jazdę po drogach publicznych.
To prawda. Z tego co wiem, w Niemczech były jakieś testy, chyba na ciężarówkach, jeśli chodzi o te autonomiczne pojazdy, ale wydaje mi się, że nie zostały jeszcze ostatecznie dopuszczone do ruchu i też myślę, że to dobrze.
Jeśli chodzi o ataki fizyczne i bezpieczeństwo fizyczne, to również dosyć ciekawy atak ostatnio widziałam na zamki. Zamki do drzwi, takie prawdziwe.
Ale takie hotelowe, elektroniczne?
Elektroniczne, tak. To znaczy takie zamki, które wykorzystuje się w hotelach, pensjonatach i tego typu miejscach. Konkretnie zamki marki Safelock firmy Dormakaba, które są odblokowywane kartami RFID. Myślę, że jeżeli ktoś był w hotelu, to widział może niekoniecznie te zamki, ale podobny system, dlatego że dużo łatwiej jest wtedy zmienić kartę, to znaczy unieważnić kartę, żeby już gość nie mógł wchodzić do pokoju, niż wymieniać klucz. Dlatego tam bardzo chętnie się takie zamki stosuje. No i okazało się, że tam od 38 lat, ponieważ 38 lat te zamki są w sprzedaży, są bardzo popularne, naprawdę w setkach krajów na świecie są używane, można bardzo prosty atak przeprowadzić, który wymaga tylko dostępu do karty jakiejś takiej, która otwiera zamek albo otwierała zamek w danym miejscu, czyli na przykład być może wyrzuconej karty, która już nie działa. I to wystarczy, pewne informacje trzeba z niej odczytać i potem można zaprogramować dwie karty RFID, także jak się jedną, a potem drugą na dowolnym zamku w tym miejscu przytknie się do dowolnego zamka w tym miejscu, no to zamek się otwiera. I tyle. Jeszcze smaczku temu dodaje to, że ostatnio mówiliśmy sobie o Flipperze Zero, że nie może zostać użyty do kradzieży samochodów. Flipper Zero mógłby zostać użyty do zaprogramowania takich kart, ponieważ albo dowolny programator karty RFID, po prostu Flipper Zero ma też taką funkcjonalność, że może programować karty RFID. Także tak tylko może jako anegdotkę to wspomnę. Niestety dokładne szczegóły tego ataku nie są znane, nie zostaną opublikowane i w sumie może dobrze, dlatego że trzeba wymieniać oprogramowanie do zamków i to pewnie potrwa długie, długie lata, zanim zostanie to wymienione.
Ja mam tylko jedną myśl, pewnie nasi słuchacze, może ci mniej techniczni, że technologia nas kiedyś zgubi, naprawdę. Mam jeszcze jeden temat, który może nie jest do końca związany z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, ale stwierdziłam, że warto go poruszyć, bo chodzi o decyzję, którą podjął nowy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kontekście sprawy, którą na pewno wszyscy kojarzycie, czyli wybory kopertowe, a mianowicie udostępnienia Poczcie Polskiej danych obywateli, danych z rejestru PESEL, które zdaniem poczty były potrzebne właśnie do przeprowadzenia, do organizacji wyborów prezydenta w Polsce. No i tutaj prezes UODO wycofał skargę kasacyjną od wyroku wniesioną przez poprzedniego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ponieważ uznał, że no nie może zgodzić się z argumentacją przedstawioną właśnie w tej skardze, że z uwagi na to, że istniało w ogóle rozstrzygnięcie prezesa Rady Ministrów, które nakładało na Pocztę Polską obowiązek pozyskania danych osobowych w celu organizacji wyborów, to nie było wystarczającym środkiem do tego, żeby faktycznie ta Poczta Polska przetwarzała dane osobowe. W związku z czym można uznać, że zdaniem nowego prezesa po prostu to działanie było nielegalne. No i doszło pierwszy raz do takiej sytuacji, że skarga kasacyjna została wycofana przez nowego teraz prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Myślę, że jest to dość odważna decyzja. Jakby nie chcę wchodzić tutaj w ogóle w wątki polityczne. No natomiast na pewno jest to bardzo odważna i precedensowa decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ze szczegółowym uzasadnieniem można też się zapoznać na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
No tak, ja z kolei mam już tylko wiadomości dotyczące bezpieczeństwa. Może zacznę od trochę bardziej praktycznego bezpieczeństwa. Pojawiły się ostatnio dość poważne błędy zarówno w Firefoxie, jak i na wszystkie przeglądarki oparte na Chromium, czyli nie oszukujmy się, wszystkie inne. I zamieszczam do nich odnośniki, może nie będę omawiał szczegółowo tego, bo to tam są raczej dla mnie nie aż tak ciekawe kwestie techniczne, ale jeśli nie ma się ostatnich wersji przeglądarek, to bardzo polecam sprowadzić aktualizację. Natomiast chyba szerzej znanym błędem z bezpieczeństwem, który obiega właśnie w tej chwili cały internet, takim praktycznym bezpieczeństwem, jest problem z narzędziem XZ, Linuxowym i Unixowym. To na tych systemach jest takim dość standardowym sposobem na kompresowanie danych, algorytmem LZMA, bo są też inne programy do kompresji innymi algorytmami. W każdym razie do tego narzędzia wprowadzono furtkę, tylne drzwi, takiego backdoora wprowadzono. Jakiś czas temu zostało to zauważone przypadkiem. Jeden z użytkowników zobaczył, że komputer zużywa mu zbyt dużo czasu procesora, znaczy procesor jego zbyt się poci, a powinien sobie odpoczywać. No i zaczął sprawdzać dlaczego. A ta tylna furtka, chociaż analizy jeszcze trwają, więc pewnie się będziemy dowiadywać, co tam się rzeczywiście działo, ta furtka pozwalała wlogować się zdalnie, jeżeli serwer miał wystawioną możliwość logowania przez SSL, no to można było zrobić to bez autoryzacji. Dla mnie to jest o tyle ciekawe, że jest to typowy atak supply chain, o którym zdarzało nam się tutaj mówić właśnie, który został tu przeprowadzony tak, że po prostu jeden z pomocników tego, kto to narzędzie utrzymywał, był bardzo uczynny oczywiście i tak dalej, a potem sprytnie wykorzystał, że ten główny utrzymujący tę aplikację miał jakieś problemy zdrowotne, no i zaczął wprowadzać kod, który nie do końca był dobry. To jest niestety problem z aplikacjami tworzonymi w sposób kolaboracyjny, że no ufamy de facto w pewnym zakresie przynajmniej zwykle osobom, które mają do tego kodu dostęp, w sensie, które mogą ten kod zmieniać. No i jeśli ktoś ma konserwatywną dystrybucję jakąś, to prawdopodobnie nie ma problemu, natomiast jeśli ktoś używa repozytoriów, które mają wersję beta, oprogramowania i tak dalej, to bardzo możliwe, że jest podatny. Z tego co wiem, odpowiednie służby już tam zostały poinformowane, no i mam nadzieję, że sprawdzą, kto to dokładnie był, kto coś takiego próbował zrobić i czy czasem on albo jego wspólnicy nie próbowali nagrzebać czegoś też w innych aplikacjach na przykład, bo to jest coś, na co należy zwrócić uwagę w innych open source'owych aplikacjach. Dalsze ataki, o których chciałem powiedzieć, są już troszeczkę bardziej ezoteryczne. Pierwszy to atak GoFetch. No i ponieważ ma swoją nazwę właśnie GoFetch, ma swoje logo, jest obrazek, jest swoja strona, no to musi być bardzo popularny. Oczywiście sobie trochę żartuję, bo to jest atak też dosyć poważny, na nowe procesory. To jest atak między innymi na przykład na procesory Apple M, te, które są na przykład w nowych laptopach Apple i tak dalej. I to jest no w sumie ciekawy atak, tak zwany atak side channel, czyli atak, który polega na tym, że wykorzystuje fizyczne jakieś własności implementacji, a nie, no nie wiem, słabości algorytmu czy takie rzeczy. Konkretnie on wykorzystuje memory dependent prefetchers. Może ja tak bardzo ogólnie postaram się opisać, o co tam chodzi, dlatego że współczesne procesory, żeby szybko działać, zgadują niektóre rzeczy. One zanim skończą jedną instrukcję wykonywać, to zaczynają wykonywać inne instrukcje, takie są szybkie. I dość dużym wyzwaniem we współczesnych systemach jest zapewnienie tego, żeby dane odpowiednio szybko wpływały do procesora. No i może się wydawać, że to po prostu jak, no nie wiem, wykonuję kod, to czytam sobie z pamięci kolejne kawałki i to nie jest żaden problem, ale problem zawsze się zaczyna wtedy, jak gdzieś trzeba przeskoczyć albo trzeba odczytać coś z pamięci w miejscu, którego jeszcze nie znamy. I procesory próbują zgadywać, jak to zrobić na bardzo różne sposoby i mniej więcej to działa tak, że procesor zgaduje, co będzie dalej, jest taki specjalny tam podukład procesora, który to robi. I jeżeli zgadnie dobrze, to doskonale, no to wtedy nie będziemy musieli czekać, będzie tam to, co miało być zrobione, już będzie jakby i będziemy mogli szybko iść do przodu. A jak nie zgadnie, a to nic nie szkodzi, to po prostu jakby wycofamy wszystko to, co zrobiliśmy, no i będzie trzeba najwyżej trochę na dane poczekać. Tylko że to wycofanie nie zawsze zupełnie w 100% się udaje. Na przykład, jeżeli próbowaliśmy odczytać jakiś obszar pamięci, to być może on został na przykład wprowadzony do pamięci podręcznej i potem, jak będziemy za drugim razem próbowali go odczytać, to dostęp do tego już będzie szybszy, co można zmierzyć. A więc pomimo, że coś się de facto nie wykonało, był błąd w tym zgadywaniu, to zmieni jednak w pewien sposób stan wewnętrzny procesora. No i parę takich ataków już było, a ten atak tak sprytnie to robi, że wykorzystuje błąd w dereferencji pamięci. Wykonuje takie splątanie interesujących atakującego bitów klucza z pewnym adresem wskaźnika, który podlega dereferencji. I ja już nie będę tłumaczył, co to znaczy. Jak ktoś programował na niskim poziomie, to będzie wiedział, co to jest.
Ja nie wiem.
ponieważ to zajęłoby trochę czasu. Oczywiście jestem otwarty na robienie tego na przykład podczas naszych comiesięcznych spotkań z patronami. Można się wdzwonić, można zadać mi pytania, ale to myślę, że tutaj byłaby lekka przesada. W każdym razie z takich potem zmian w stanie wewnętrznym procesora, z tego, że coś zajmuje więcej czasu, a coś zajmuje mniej czasu i tym podobnych wskazówek, można sobie zrekonstruować to coś, co nas interesuje, w tym przypadku bity klucza jakiegoś tajnego, który gdzieś tam jest wykorzystywany. I to trwa taki atak, to nie jest natychmiastowe, to trzeba tam godzinę, dwie godziny, to zależnie od jakiego klucza i co tam się dokładnie robi, takie coś wykonywać, no ale to powoduje, że jeżeli na tym samym procesorze mam uruchomiony mój kod, który wcale nie musi mieć jakichś specjalnych praw, to może być normalna aplikacja użytkownika, i na tym procesorze też są dokonywane jakieś operacje kryptograficzne, no nie wiem, coś tam jest podpisywane, coś jest rozszyfrowane, no to jak będę miał te dwie godziny, to będę w stanie tą moją aplikacją wyciągnąć cały klucz. No i to jest dość poważny problem. Pomimo tego, że już wiemy, jak się zabezpieczać przed takimi atakami, to już nie jest w tej chwili tak, że ataki sidechannel są czymś nowym, no ale ten atak, jak widać, jeszcze działa. Także na razie jest dosyć nowy. Myślę, że na ten konkretny atak też się pojawią jakieś łaty, być może takie, które będą wyłączały po prostu działanie tego memory dependent prefetchera w określonych bibliotekach kryptograficznych, no albo coś tego typu zostanie zrobione. W każdym razie to jest ciekawe, dlatego że jest to atak na nowe procesory dosyć, no i taki właśnie, który też jest zupełnie nowy, a więc jeszcze nie ma na niego wprowadzonych poprawek. A to nie są jedyne procesory nowe, na które są ataki. Na przykład widziałem ostatnio bardzo ładny opis innego ataku, który jest na nowe procesory ARMA, na przykład na Pixelu 8, który jest najnowszym ciągle jeszcze telefonem Google'a, wykorzystujący to, że ten procesor ma koprocesor graficzny Mali konkretnie, czyli taką jakby kartę graficzną, ale zintegrowaną z procesorem. I tam jest wykorzystywana bardzo ciekawa technika, której tu nie będę opisywał, ale opis, do którego umieszczę odnośnik, jest naprawdę bardzo pełny. Jeśli kogoś to interesuje, to polecam przeczytać sobie. I ta technika ma potencjał omijania pewnych zabezpieczeń, jeśli tylko jest jakiś koprocesor w urządzeniu, które ma swój driver kernelowy, więc może warto takie coś poczytać. A żeby już wspiąć się na całkowite wyżyny abstrakcji, to mam coś, co jest dla mnie...
Dowij mnie jeszcze.
Co jest dla mnie przynajmniej ciekawe. Mianowicie ostatnio został opublikowany mały krok w kryptoanalizie algorytmu SHA-2, rodziny całej algorytmów haszujących SHA-2.
Doprawdy?
Tak, tak. I wyobraź sobie, że do nich należy SHA-256.
To fascynujące.
Który jest wykorzystywany w Bitcoinie. A więc być może rzeczywiście szeroka publiczność również będzie tym zaciekawiona. Ja może po prostu ograniczę się do pozostawienia odnośnika do tej pracy. Chciałem tylko powiedzieć, ponieważ być może pojawią się głosy, że och, Bitcoin zagrożony albo coś takiego. Nie, proszę Państwa, to jest malutki krok do przodu w kryptoanalizie tego. Dla mnie to jest ciekawe, dlatego że ostatni taki mały krok był w 2015 roku bodajże. Także fajnie, że coś tam się dzieje w ogóle, ale do jakiegokolwiek ataku to jest bardzo jeszcze daleko.
I tym optymistycznym akcentem?
Także to jest akcent optymistyczny. Specjalnie zostawiłem to na koniec, żeby nie było z mojej strony tylko pesymistycznych wiadomości o atakach.
Czyli tym optymistycznym tematem dopłynęliśmy do brzegu. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę i słyszymy się w kolejnych odcinkach.
Dziękuję Tobie i dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć.
Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać 3 kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz z innymi patronami. Internet, czas działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji, niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę, dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile twoja darowizna nie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy.
Adam Jurkiewicz, Adrian Janiak, Artur Markowski, Bartłomiej Winiarski, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Fifando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Jacek Suszyński, Krzysiu Weiss, Kujaw, Łukasz Hawryłko, Łukasz Nachaczewski, Marcin Karwowski, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jabłoński, Mateusz Jarczyński, Mi Klo, Monika Koperkiewicz, Renata Olszewska, Roman Przybyła, Stanisław Gołębiewski, Tomasz Chrycyna.
Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo internet czas działać, bez kropki po słowie internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.